Szanowni Państwo, czas jest wszystkim niezwykle cenny. Myślę, że rozpoczniemy to niezwykle ważne dla nas przede wszystkim spotkanie, ale dla pana profesora Tadeusza Olejnika jestem pewien, że nie mniej ważne, bo no, któż by inny jak taki mocarz pióra historii, który zgłębiał nie tylko historię związaną z wrześniem 1939 roku, ale historię nie tylko Bielunia, historię regionu nawet, województwa łódzkiego i w kontekście nawet szerszym, bo przecież publikacja habilitacyjna to Straż Pożarna w Królestwie Polskim. Pan profesor jest, można powiedzieć, takim, jak kiedyś pan burmistrz powiedział ładnie, kiedy mówiliśmy o Janie Długoszu, że wieluńskim Janem Długosza. Mieliśmy Jana Długosza z Niedzielska, kronikarza związanego z naszym terenem i to dla nas też bardzo, bardzo ważne. A dzisiaj ten dzień jest bardzo szczególny, bo przecież spotykamy się w kolejną, niestety w kolejną rocznicę bombardowania miasta Bielunia, przecież okrutnego. O tym pan profesor te wątki będzie rozwijał, więc ja na tym poprzestałem. Natomiast chciałbym przede wszystkim, nie tylko chciałbym, ale powitam Państwa wszystkich. Najpierw gremialnie witam wszystkie panie i panów. Zanim pan profesor Olejnik opowie, będziemy oczywiście tu nie mogli zadawać pytania, poproszę pana burmistrza Pawła Okrasa o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, szanowny panie profesorze, muszę powiedzieć, że kiedy pan profesor prosił mnie, spotkaliśmy się po to, aby omówić kolejną publikację, na której pan profesor miał zebrane materiały, poprosił mnie jeszcze ponadto, abym napisał słowo wstępne. Poczułem niesamowity ciężar na sobie, ponieważ pisać coś przy panu profesorze Olejniku to tak jakby grać koncert z Mozartem. To po prostu się nie da, to się nie da do tego podejść tak w sposób beztroski i amatorski. Miałem to szczęście, że pan profesor udostępnił mi obszerne fragmenty tej publikacji, która dzisiaj może być przed Państwem zaprezentowana. I muszę powiedzieć, że taka pierwsza myśl, która mi się pojawiła po przeczytaniu większej części, to pozwolę Państwu, że ją odczytam, bo mi przyszły na myśl słowa naszego jeszcze arcybiana Kamila Norwida, z którego notabene też korzystałem dzisiaj podczas porannych uroczystości, ale nie chcę, żeby nic z tych słów nie było ulone, stąd zacytuję je w oryginale. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto niczym nie milczy wobec prawdy, powinno się zamknąć usta, aby więcej za naród nie mógł mówić. To są mocne słowa i pan profesor jest tą osobą, która nie milczała o tych pomordowanych. Nie dość, że nie milczała, to pan profesor swoją benedyktyńską pracę poszukiwaniami w różnych archiwach, nie tylko polskich, ale także niemieckich, odkrywał coraz więcej dokumentów i faktów związanych z tragedią miasta 1 września 1939 roku. I to oczywiście jest banał dla nas tutaj w Bielunie, jest to rzecz oczywista, że gdyby nie pańskie publikacje związane z 1 września, gdyby nie pański udział w tym wszystkim, pewnie ani IPN by nie ogłosił tego, że tu jednak w Bielunii się rozgrywała wielka tragedia, największa tragedia, pierwsza tragedia II wojny światowej, która dotknęła cywilnych mieszkańców, to pewnie Senat w roku 2004 nie przyjąłby uchwały, w której również potępił te działania. Na pewno tego by nie było. Pan profesor przez te wszystkie lata swojej działalności naukowej zbudował mur właśnie pamięci. Mur taki, aby tutaj Norwid, aby te słowa Norwida były właściwie przez nas przyjmowane. Ta publikacja to jest taka kolejna cegła w tym wielkim murze. Oczywiście za swoją długoletnią pracę na rzecz tej społeczności Rada Miejska w poprzedniej kadencji uchwalała pana profesora tytułem honorowego obywatela miasta. A chcę powiedzieć Państwu, że to nie jest tak, że Rada Miejska w sposób jakiś taki hojny i częsty takie tytuły nadaje. Są to bardzo sporadyczne wyróżnienia i Pan Profesor jest wśród tych nielicznych, którzy taki tytuł honorowego obywatela miasta posiadają. Jest to tytuł w pełni zasłużony. Pamiętam dokładnie nasze spotkanie tutaj z okazji 80-lecia Pana Profesora, kiedy właśnie wtedy Pan Dyrektor wspomniał o tym, że nazwaliśmy Pana Profesora takim współczesnym mianem długoszem naszego miasta. I nie jest to wcale słowo na wyrost, ponieważ no, ta paralela związana z tym, że Jan Długosz też opisywał oczywiście dzieje naszego miasta, jak mając tutaj związki przez swoją rodzinę, ale Pan Profesor jest dużo bardziej szczegółowy, dużo bardziej płodny i twórczy, jeżeli chodzi o to pokazywanie historii tego miasta przyszłym pokoleniom, bo to, co my w tej chwili tworzymy, to, co Pan Profesor stworzył, a gmina, muzeum wydaje te publikacje, to po to, żeby zachować tę pamięć na lata i wieki późniejsze. Ponieważ w tej chwili jeszcze mamy to szczęście, my jesteśmy pokoleniem osób, które miały to szczęście, że mogliśmy usłyszeć świadectwa tego 1 września od naszych babci, naszych rodziców. Są wśród nami jeszcze świadkowie, pan Józef Stępień, którzy co roku przy okazji 1 września zawsze dają to świadectwo, ale już pokolenie naszych dzieci, naszych wnuków, im tylko zostanie wartość w postaci publikacji, które im zostawimy. I mamy taki obowiązek, żeby nieść tą prawdę, żeby pamięć o tych naszych przodkach nie zniknęła. Kończąc już, bo to Pan Profesor jest gwiazdą dzisiejszego spotkania, ale też właśnie skończę tym, czym skończyłem dzisiejsze poranne przemówienie, też w tym duchu pamięci, że my nie możemy o tym zapomnieć. Możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Nie możemy po to, żebyśmy i po to musimy o tym pamiętać, żeby mieć słowa drugiego wieszcza, Adama Mickiewicza, który w trzeciej części dziadów powiedział: jeżeli ja zapomnę o nich, to Boże na niebie zapomni o mnie. Myśmy nigdy nie musieli stawać przed takim dylematem, a książki Pana Profesora na pewno nam wymogą. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za to wyróżnienie, że mogłem napisać tą przypomnę do Pana. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Szanowni Państwo, tak się z Panem Profesorem umówiliśmy, że kilka pytań będzie również od nas, z sali. Ale żeby tę rozmowę poprowadzić, to zadam pierwsze pytanie. Pytanie związane jest z tą przestrzenią Wielunia i przestrzenią muzeum, bo ta przestrzeń, abyśmy jej nie interpretowali, dla mnie osobiście jest pewnym genius, bo Wieluń jest historycznym, małym miastem, nigdy nie był dużym, ale w przeszłości w różnych kategoriach odgrywał bardziej istotną rolę, ale w tej przestrzeni Pan jako badacz wykonał tytaniczną pracę. W tak niedużych miastach takich badaczy, którzy tak skrupulatnie opisują historię, prowadzą badania, jak już na początku powiedziałem, wielotorowe, wieloprzestrzenne. Pan to wykonał wyjątkowo dobrze. Przechodził Pan przez tę historię kapitalnie. Proszę Panie Profesorze, odnieść się do właśnie tej przestrzeni i do swoich zamierzeń. Tej przestrzeni, skąd Pan się wywodzi, tej przestrzeni połączonej z tą przestrzenią, którą Pan uznał za swoją, można powiedzieć, oswojoną za młodą, bo wtedy Pan założył, że zbuduje Pan, w cudzysłowie zbuduje oczywiście, odrodził Pan muzeum po tym okresie przedwojennym, po tych 13 latach. Odrodził Pan muzeum wraz z zespołem oczywiście, ale Pan był tym sterem w 64 roku. Ale założył Pan sobie jeszcze jako młody człowiek, że napisze Pan monografię. I pewnie inne sprawy też Pan pozakładał, które Pan zrealizował. Ale te dwie, zawsze Pan powtarza, były dla Pana wielką ambicją, którą Pan wykonał. Właśnie skąd ta siła i i skąd ta moc, żeby tę przestrzeń, miejsca tak pięknie oswoić i przelać na badania naukowe. Proszę, panie ministrze.
Proszę Państwa, na wstępie chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy zaszczycili dzisiaj to spotkanie swoją obecnością. Jest to dla mnie wzruszające spotkanie. Dziękuję wszystkim Wam serdecznie, że poświęciliście ten piękny popołudnie dzisiejsze, żeby tutaj przyjść i porozmawiać o tym, o naszych dniach, naszego miasta. Odpowiadając na postawione pytanie, chcę powiedzieć jedno. Każdy człowiek ma w życiu jakieś swoje plany. Jeżeli ja się podjąłem tej pracy, którą w swoim długim życiu, bo przecież niedługo będę miał też, zbliżam się do 90, to starałem się przede wszystkim robić to z wielu powodów. Jeżeli poświęciłem swój czas dokumentowaniu największej w dziejach naszego miasta tragedii, a tą tragedią było barbarzyńskie, nieludzkie, zbrodnicze bombardowanie bezbronnego miasta Wielunia. Czyniłem to z takich między innymi powodów, że ja jestem dzieckiem wojny. Jestem dzieckiem, które na skutek tej wojny utraciło swoje dzieciństwo. Dzieckiem, które poznało ciężką łapę niemieckiego żandarma, który katował mnie, 8-letnie dziecko. Jestem dzieckiem, którego ojciec walczył w 1939 roku w obronie ziemi wieluńskiej, w obronie ziemi sieradzkiej, w obronie naszej ojczyzny. Jestem dzieckiem, które wyrzucone zostało tak jak nieopierzone piskle z gniazda, rzucone w obce środowisko, skazanym na biologiczną zagładę, tak jak nasz naród. Kiedy wróciłem z tułaczki wojennej na swoją ojcowiznę, do swojego kraju, który śnił mi się po rocach, postanowiłem sobie jako dziecko, już w szkole podstawowej, z inspiracji między innymi kierownika szkoły, pana Juszczaka, zainteresować się najpierw swoją rodzinną wsią, Okalenem, a potem szerzej ziemią wieluńską. Kiedy ukończyłem liceum pedagogiczne w Wieluniu w 1955 roku, napisałem podanie do Bieruta, Bolesława Bieruta. Już nie pamiętam, czy był wtedy prezydentem, czy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR, żeby mnie zwolnił z nakazu pracy, bowiem kończąc liceum pedagogiczne, byliśmy zobowiązani do podjęcia pracy. Nie można było sobie wybrać uczelni, tylko trzeba było odpracować, nie wiem, 5 czy 7 lat. I w tym podaniu napisałem, że chcę w swoim życiu dokonać dwóch rzeczy. Pierwsze, doprowadzić do reaktywowania Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które będzie skarbnicą, świątynią przeszłości tego miasta. I drugą rzecz, którą motywowałem, że chcę napisać monografię miasta Wielunia, w którym opisane będą również tragiczne jego losy związane z wybuchem wojny. Odpowiedzi na to pytanie, na mój wniosek nie otrzymałem, ale w międzyczasie, kończąc maturę, uzyskałem dyplom przewodnika nauki i pracy społecznej. Dyplom, no, musiały być oceny same bardzo dobre i niekiedy również oceny dobre. Dyplom, który zwalniał z nakazu pracy i dawał prawo wyboru bez egzaminu uczelni, jaką chciałem. Proszę Państwa, to było dla mnie nie do przyjęcia, żebym ja wybierał sobie uczelnię, nie zdając egzaminu. Dlatego złożyłem papiery, pojechałem do Łodzi i zdawałem normalnie, jak każdy inny kandydat na studenta historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czyli odpowiadając panie dyrektorze na to pytanie, które pan postawił, te wątki z dzieciństwa i dalej szkoły średniej były, że tak powiem, moim takim drogowskazem pracy, prawda? No mówili pracłość, prawda? Tym pracusiem jestem do dnia dzisiejszego. Jeżeli udało mi się, proszę Państwa, zrealizować te swoje plany życiowe, a nawet w niektórych przypadkach te plany przekroczyć, to dzięki pomocy wielu życzliwych mi ludzi. Na swojej drodze życiowej spotkałem wielu wybitnych ludzi, profesorów różnych uczelni, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, którym mogłem dzisiaj jeszcze podziękować serdecznie za życzliwe, za dobre słowo, za to, że byli po prostu wielkimi, wielkimi ludźmi. I to dzisiaj czynię i tym wybitnym profesorom, i wszystkim mieszkańcom Wielunia i ziemi wieluńskiej, którzy na swojej drodze mnie wspomagali w swoich działaniach. Jeżeli wyczerpałem, to teraz pytania następne będą, czy...
Ja myślę, że teraz pan profesor powinien opowiedzieć, prosimy, żeby opowiedział o tym pomyśle. Chociaż ja wiem, że on się rodził pana w głowie dużo, dużo wcześniej, ale finansowaliśmy go wspólnie jako współwydawcy. Tutaj na marginesie za nas bardzo dziękuję, że jest pan Tomasz Strychał, pan prezes Wydziału Wydawniczego, za złożenie tej publikacji do druku. Ale przede wszystkim proszę odnieść się do zawartości tej publikacji, żeby czytelnicy rzetelnie od pana usłyszeli to, co jest w środku.
Proszę Państwa, nie potrzebuję tu udowadniać, że tragedia 1 września 1939 roku to największa tragedia w dziejach naszego miasta. Tak jak powiedziałem, wiele publikacji tej sprawie poświęciłem. Dlaczego tytuł Wskrzeszanie? Wskrzeszanie to jest znaczy coś, co poszło w zapomnienie i trzeba wskrzesić, nadać nowe życie. Proszę Państwa, ta tragedia naszego miasta poszła w zapomnienie. Zapomnienie z wielu powodów. I to przez kilkadziesiąt lat. Najpierw, proszę Państwa, Niemcy starali się zafałszować to, co miało tutaj miejsce w naszym mieście, co się działo w naszym kraju. Fałszowanie historii według wskazań ministra propagandy Rzeszy Józefa Goebbelsa. Wszystko, co niemieckie, jest doskonałe. Wszystko, co poza niemieckie, należy splugawić, zhańbić. I to dotyczyło również naszego narodu. I w czasie kampanii wrześniowej i po kampanii wrześniowej ukazywały się liczne publikacje niemieckie, proszę Państwa, poświęcone Wieluniowi. Tych publikacji już w 1939 roku było sporo. Publikacje, które pisane były przez tych, którzy bombardowali Wieluń. Lotników osławionego zbrodniami wojennymi Legionu Kondor. W publikacjach tych udowadniano, że
atak na Wieluń miał uzasadnienie wojskowe, uzasadnienie militarne, że tutaj była brygada polskiej kawalerii, że Wieluń był miastem ufortyfikowanym i atak na Wieluń miał wobec tego w pełni uzasadnione względami militarnymi zadanie. Takie publikacje, jak tutaj wymienione, proszę Państwa, Unser Flieger über Polen, nasze samoloty nad Polską, Wir suchen den Feind, szukamy wroga, i ich publikacja Ein Jahr Auber des Kaisers Wilhelm. I tych publikacji mógłbym wymienić znacznie więcej. I w tych publikacjach one są pisane, jak powiedziałem, zgodnie z goebbelsowską propagandą zohydzenia Polaków, prawda? I to jeszcze pisane były w tych latach euforii po odniesionym nad Polską zwycięstwie, a potem zwycięstwie nad Francją i tak dalej. I oczywiście fałsz, jeszcze raz fałsz. Powiedziałbym tak, o ile, proszę Państwa, Niemcy dokonywali tych zbrodni nie tylko u nas, ale w innych krajach także. Jeżeli Czesi z tragedią Lidic potrafili trafić do społeczności międzynarodowej i o Lidicach, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób pomordowanych, czy nawet ponad 100 osób, prawda? Z Dresdnem, proszę Państwa, wiadomo każdemu, jaki los podzieliło Dresden. Wiadomo było, co się działo z angielskim miastem Coventry. Wiadomo było, co się działo z japońskimi miastami. Podczas gdy to, co dało początek tych wielkich zbrodni, czyli Wieluń, poszedł całkowicie za zapomnienie. Proszę Państwa, pierwsze informacje o tym, że Wieluń był zbombardowany, pochodziły z prasy polskiej. To był Kurier Bydgoski i Dziennik Poznański. Krótkie informacje, że Kurier Bydgoski na przykład mówi, że informacja, że zburzono szpital w Wieluniu. Dziennik Poznański, że zbombardowano miasto Wieluń, zbombardowano szpital i jest wiele ofiar cywilnych pośród mieszkańców Wielunia. W komunikacie naczelnego wodza numer 1 wymieniano miasta, które były bombardowane 1 września 1939 roku. Proszę zwrócić uwagę, wymieniono tutaj kilkanaście miast. Oczywiście Wielunia nie wymieniono. Wieluń po prostu nie dotarł, jak gdyby, to nie powiedziałbym, żeby to celowo było przemilczane. Tylko w Wieluniu nie wiedziano nawet, że taka tragedia nasze miasto spotkała. Proszę Państwa, w związku z tym tragedia Warszawy, bohaterska obrona Westerplatte weszły do naszej narodowej pamięci, podczas gdy Wieluń poszedł w zapomnienie. Państwo jesteście tutaj młodymi ludźmi, prawda, w większości, zdecydowanej większości. Ja tu chodziłem do szkoły przez 4 lata. W tym czasie nigdzie żadnej informacji w szkole nie było o tym, co się stało w Wieluniu 1 września 1939 roku. Żadnych wzmianek nie było. Proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj pokazać taką książkę. Po październiku 1956 roku, kiedy nastąpiło już pewne zelżenie tego terroru stalinowskiego, Wielunianie zorganizowali pierwszy po wojnie zjazd wychowanków wieluńskich szkół średnich. Liceum biskupiego imienia Tadeusza Kościuszki, dawnego gimnazjum handlowego, i gimnazjum rzymskiego imienia Melanii Zasadzińskiej. Proszę Państwa, to było wydarzenie społeczne, kulturalne, niesamowite. Do Wielunia zjechało kilkuset byłych wychowanków wieluńskich szkół średnich, by spotkać się, nacieszyć się z miastem swojej szkoły, swojego dzieciństwa. I proszę sobie wyobrazić, wydano nawet pod redakcją profesora Aulicha, Czesława Aulicha, książkę pod tytułem 50 lat szkół średnich w Wieluniu. Wydać w tamtych latach książkę
było niezmiernie trudno. Nie będę mówił o jakich przyczyn. W każdym razie wychowankowie Tomasz Cibera, mój rodak z Okalewa, Tadeusz Chaty, którzy byli znacząco w życiu politycznym odgrywali stanowiska, doprowadzili do wydania. W tej książce, proszę Państwa, ani podczas zjazdu grudniowego nikt nie wspomniał o tym, co tu się stało 1 września 1939 roku. Były wspomnienia publikowane w tej książce, nie ma żadnej wzmianki o tragedii Wielunia. Nie było to, proszę Państwa, celowe działanie. Tylko, jak powiedziałem, tragedia poszła w zapomnienie. Jak zbiorowy, ja mówię, Alzheimer, który jakoś ogarnął nas, prawda? I poszło w zapomnienie. Dlatego należało przypominać o tym, wskrzeszać pamięć. I proszę Państwa, pierwsi ludzie, którzy położyli, że tak powiem, taki kamień węgielny po przywracanie pamięci, wskrzeszanie pamięci, to był tutaj z lewej strony pan Edward Sobczak. Człowiek, który nie był żadnym tutaj specjalnym działaczem politycznym, powiedziałbym, w administracji odgrywał rolę. Był prezesem, założycielem spółdzielni spożywców z Połem. Chciałem odszukać zdjęcie, żeby jeszcze był ładnie, proszę Państwa. Niestety nikt takiego zdjęcia nie posiadał. Ponieważ był z PPS-u, a jak był przed Kongresem Zjednoczeniowym, to wszystkich PPS-owców, tak zwanych sojuszników, wycięto w bień jako reakcję. I on pozbawiony dostał stanowiska, ale był powstańcem śląskim i, proszę Państwa, członkiem z Bowidu. I on jako pierwszy, i chcę to wyraźnie powiedzieć, pierwszy, który upomniał się o tragedię Wielunia, o wskrzeszanie tej tragedii. Pan Edward Sobczak. I on z jego inicjatywy w 20. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zniszczenie miasta Wielunia, zorganizowano manifestację antywojenną, a na gmachu liceum pedagogicznego, który wzniesiony był na fundamentach dawnego szpitala pod nazwaniem Wszystkich Świętych, odsłonięto tą tablicę znamienny napis. Proszę zwrócić uwagę. Tu dokonało się 1 września 1939 roku pamiętne akt bezprawia, przemocy i zbrodni hitlerowskiej na bezbronnej ludności miasta Wielunia. To był, proszę Państwa, pierwszy sygnał taki wyraźny, że o tragedii Wielunia zapomnieć nie można. Proszę Państwa, w 1961 roku na polecenie profesora Karola Mariana Pospieszalskiego, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, twórcy Instytutu Zachodniego w Poznaniu, patrioty, wybitnego naukowca, przysłał swoją uczennicę, doktorantkę, panią Barbarę Bojacką. Pani Barbara Bojacka, bo profesor mówił tak, zresztą z panią Bojacką utrzymywały kilkuletnie kontakty, pisała, profesor nas zachęca, wręcz wymusza, piszcie, zapisujcie wspomnienia, dopóki świadkowie tych wydarzeń żyją. Odejdą, wiele faktów pójdzie w zapomnienie. Pani Bojacka przyjechała do Wielunia w 1961 roku, spisała kilkanaście relacji mieszkańców Wielunia. One były opublikowane w 1962 roku w Przeglądzie Zachodnim, liczące się czasopismo w skali międzynarodowej z zakresu polityki niemcoznawczej. Streszczenia w językach angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim. I powiedziałbym tak, pani Bojacka pisała do mnie, wie pan, jak przyjechałam do Wielunia, rozmawiałam z mieszkańcami, prosili mnie, prawie wręcz na kolana błagali, niech pani opisze to, cośmy przeżyli, co się stało z naszym miastem. Takie podejście Wielunia było, że poszło wszystko w zapomnienie. I pani Bojacka w 1962 roku na polecenie profesora Pospieszackiego, który był recenzentem mojej pracy doktorskiej, wspaniały człowiek, muszę powiedzieć, opublikowałam taki artykuł Zniszczenie miasta Wielunia 1 września 1939 roku. Powiedziałbym tak, że to był taki solidny fundament pod tym, co kolejni historycy, badacze opisywali odnośnie Wielunia. Łącznie ze sobą mogę powiedzieć. Jakkolwiek to były istotne uzupełnienia, to jednak to był fundament podłożony przez panią Barbarę Bojarską. Kiedy w 1962 roku przyszedłem tutaj do Wielunia z Sieradza, objąłem stanowisko kierownika powiatowego Domu Kultury. Po 3 tygodniach zorganizowałem już pierwszą wystawę pod tytułem Historia się powtarza. Nie powiedziałbym, żeby to zbyt mądry tytuł był, prawda? To ten tytuł się wpisywał w ówczesną politykę, bowiem Republika Federalna Niemiec nie uznawała granicy na Odrze i Nysie. Były żądania rewizjonistyczne. Papież, kanclerz Adenauer, prawda, przywziewał mundur rycerza zakonu krzyżackiego. Krzyżacy zawsze kojarzą się z agresywną polityką w stosunku naszego państwa. Stąd też właśnie ten tytuł wpisywał się niejako w kampanię antyniemiecką. I robiłem to świadomie, proszę państwa. I to była pierwsza po wojnie wystawa obrazująca dzieje miasta Wielunia 1 września 1939 roku. Zgromadziłem kilkadziesiąt fotografii z różnych. Jeździłem do Olesna, do Kluczborka, gdzie się dowiedziałem, że jakie zdjęcie jest, prawda, żeby te zdjęcia gromadzić. Pana Romana Nikrasza, Leszek Domański, taki plastyk z PZS-u, to pierwsze wystawy aranżował, że tak powiem. Oczywiście z wystawy zwiedziło kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodzież szkół średnich. W tym samym czasie, kiedy jeszcze trwała wystawa, zorganizowałem odszyt Zniszczenie miasta Wielunia 1 września 1939 roku w Domu Kultury, bowiem zorganizowałem studium o regionie wieluńskim. Ogłoszenia w prasie, w Radio Węźle, plakaty na mieście. Proszę państwa, przyszło chyba z 13 czy 15 osób. Byłem rozgoryczony, że nikogo to nie zainteresowało. No ale postanowiłem się nie zdarzać. Wtedy, kiedy jeszcze muzeum zmieściło się w 2 izdebkach tutaj obok obecnej placówki w kamienicy Krzyżowej, kiedy miałem już stelaż wielofunkcyjny, zorganizowałem kolejną wystawę w Oleśnie Śląskim. W Oleśnie Śląskim, dlaczego w Oleśnie Śląskim? To było w ramach Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, tak zwanych, prawda? Współpraca między powiatami, a ponadto z Olesna, z Oleskiego, z Opolszczyzny wyszło uderzenie na Wieluń. I proszę państwa, mógłbym podawać wiele następnych działań, które podejmowałem, żeby tragedia Wielunia nie poszła w zapomnienie. Kiedy tutaj 31 sierpnia, 30. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w tej sali zorganizowana była znów otwarcie tego muzeum. To było otwarcie wystawy Wieluń oskarża. Uroczystości miały już wtedy charakter ogólnowojewódzki. I wielu ta wystawa, to jedno zdjęcie, to pokazuje, miała uprzytomnić i mieszkańcom Wielunia, mieszkańcom województwa łódzkiego, a w skali szerszej także mieszkańcom Polski, że tu rozpoczęła się II wojna światowa atakiem na nasze miasto. W tym samym czasie, proszę państwa, zabiegałem o to, żeby wiadomość o tragedii naszego miasta trafiła do mediów ogólnopolskich. Zorganizowano ogólnopolską konferencję poświęconą bombardowaniu miast otwartych. Oczywiście
zapraszałem ludzi z różnych ośrodków naukowych. Chodziło o pozyskanie ludzi z autorytetów z poszczególnych uczelni, żeby przez fakt ich obecności tutaj w Wieluniu, przez ich referaty, wystąpienia, los Wielunia, że tak powiem, znalazł odzwierciedlenie w Kali Ogólnopolskiej w Prasie. Na tej sesji, która odbywała się w Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Pedagogicznego w Wieluniu, byli profesor Klawkowski, znakomity rektor Uniwersytetu Poznańskiego, znakomity prawnik, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawników, byli profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Wojskowego Instytutu Historycznego. Proszę Państwa, jeżeli takie osoby przyjechały do Wielunia, to wywołało zainteresowanie również prasy, przede wszystkim łódzkiej, ale nie tylko łódzkiej. Świadomość o tragedii Wielunia przebijała się w ten sposób do kolejnej społeczności. Kiedy w wielu znalazł się województwie sieradzkim od 1975 roku, tam objąłem jako dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które było placówką Szyna Wieluńskiego, stanowisko sekretarza Obywatelskiego Komitetu Ochrony Walki i Męczeństwa. Znów wybijałem na pierwszy plan eksponowanie Wielunia. I tutaj, proszę Państwa, tutaj w tej sali, w muzeum, odbywały się konferencje. Widzimy tutaj, może poznacie, Przesłucki, prezes Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, ich Szewczyk, wojewoda, Wieczorek, wojewoda sieradzki, Kobiena z Wielunia, wojewoda sieradzki. I tu było duże zainteresowanie, muszę powiedzieć. Z tym, że proszę Państwa, ja zabiegałem o to, żeby materiały z tych sesji były publikowane, żeby znalazło się to w słowie drukowanym. No niestety trudno było przebić się. Jakkolwiek ja wtedy, kiedy miałem referat, proszę Państwa, kiedy mówiłem o bombardowaniu szpitala, jestem człowiekiem uczuciowym i załamał mi się głos. I proszę Państwa, na salę przyjęłam to oklaskami, a Schubert napisał, redaktor w Łodzi, że największe wrażenie zrobiło wystąpienie moje poświęcone tragedii wieluńskiego szpitala. I mówię, w ten sposób z każdym rokiem, proszę Państwa, przebijaliśmy się z tą wiadomością o Wieluniu i jej tragedii. Jako członek Międzynarodowej Rady Muzeum, członek Polskiej Akademii Nauk też, miałem kontakty z muzealnikami z całego świata i powiedziałem z całej świata. Bo w tej sali żeśmy się spotykali. I dzięki znajomościom z Niemieckim Instytutem Historycznym, z prezydentem Muzeum Regionalnych, z Finem i Konemem, publikowałem artykuły w języku, na przykład tu jest był fińskim, obszerny artykuł 1 września o Wieluniu, pierwszej ofierze II wojny światowej. Za pośrednictwem Niemieckiego Instytutu Historycznego artykuł w czasopiśmie Damals, to jest tak jak nasze mówią wieki, był artykuł Wieluń na spalniczy garnika, Wieluń polska garnika. I proszę Państwa, to dzięki temu przebijało się, mówię, wiadomość o tragedii Wieluniu. Tutaj zaproponowałem swego czasu panu burmistrzowi Zygmuntowi Arabskiemu, żeby zorganizować światowe spotkanie miast bombardowanych w II wojnie światowej. Muszę powiedzieć, że burmistrz Arabski z entuzjazmem do tego podszedł, nie tylko z entuzjazmem podszedł do tej propozycji, ale mocno się zaangażował w jej organizację. Jeździliśmy do Warszawy, z ministrem Dobrońskim, żeśmy się spotykali w Sejmie z prezydentem miasta stołecznego Warszawy,
pan poseł Stronnictwa Ludowego był z Białej, pan Zarzycki. Dzięki niemu mogliśmy trafić do ambasad. Zapraszaliśmy ambasadorów i doszło do spotkania tutaj, w tej sali. Międzynarodowa konferencja miast pobanowanych. W intencji było, żeby co 5 lat takie spotkania się odbywały tutaj w Wieluniu. Skończyło się niestety na jednym. Proszę Państwa, potem, kiedy zostałem przewodniczącym Rady Miejskiej, postanowiłem, żeby wejść w pracę oczywiście z władzami, bo sam bym nic nie zrobił, prawda? Żeby zaprosić tutaj na uroczystości nasze wieluńskie prezydenty. No mówimy, no jakie masz zamiary, tutaj nic się nie uda i tak dalej. Pierwszy serdeczny list do Aleksandra Kwaśniewskiego przyjął na propozycję, że będzie patron. W następnym roku przyjął propozycję naszą zaproszenie. Mówię, panie prezydencie, Wieluniu byli królowie. Wielu królów zdjął, ale nie był jeszcze żaden prezydent. Mamy nadzieję, że pan będzie tym pierwszym prezydentem, który to imię. Oczywiście przyjechał. I proszę Państwa, kiedy przyjazd prezydenta Kwaśniewskiego spowodował, że przyjechała prasa z całej Polski, z zagranicy, telewizja niemiecka, czeska, jakieś inne, prawda? I powiedziałbym, to już był przełomowe. Następne lata, powiedziałbym, po prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przyjechał z Gdańska. A skoro jestem przy Lechu Kaczyńskim, to muszę powiedzieć, to muszę jeden rzut. Proszę Państwa, kiedy wydałem kolejną edycję Wielopolska, Polska Garnika, prawda? Książki, które dzięki tym. Tutaj chwała Muzeum Ziemi Wieluńskiej, proszę Państwa. To, co muzeum robi w zakresie wydawniczym, to naprawdę zasługuje na wielki szacunek, od kiedy pan dyrektor wtedy napisałem do pana prezydenta, czy by nie napisał przedmowy do tej książki. Proszę Państwa, nie minęło tygodnia. Już przedmowa jest napisana, prawda? Jest to pisana. Ja nie wiem, czy prezydent pisał, czy nie. W każdym razie prezydent Lech Kaczyński tutaj tą przedmowę do tego napisał. To oczywiście podnosi rangę książki. A z drugiej strony, gdyby to było, no, byle co, no, prezydent by tam swojego podpisu nie złożył. Jeszcze, proszę Państwa, mówię o Sieradzu, to chciałem powiedzieć, że każda publikacja, jaka się ukazywała, musiała być o Wieluniu. I kiedy wydano przewodnik o Wieluniu, nie mówię, proszę Państwa, jak ja miałem problemy z wydaniem tej książeczki drobnej, przewodnik o Wieluniu, z PTTK Andrzej Stępień był wtedy prezesem, aktywny bardzo, działaliśmy, prawda, skierowaliśmy to skierowano do Urzędu Wojewódzkiego, żeby Urząd Wojewódzki zaakceptował kultury i fizyki. Tam był życzliwy taki człowiek, który poszedł z tym do Komitetu Wojewódzkiego Partii, żeby partia oceniła. No jak kolega mój akurat w partii był w komitecie wojewódzkim, w którym w czasie jedyny razy w pokoju, żeśmy mieszkali, prawda, w jednym seminarium, ocenił, że to absolutnie się nie nadaje do publikacji, bo za dużo o kościele tu jest, o kościele. Ja pojechałem do tego komitetu wojewódzkiego, król był wtedy sekretarzem jakiejś partii czy kierownikiem. No i starliśmy się, a mówię, w końcu nie wytrzymam, to jest nie moja opinia, to jest mój podwładny Aleksander Kichanowski, to idę do Wielkanowskiego. No o Wielkanowski już wysoki funkcjonariusz aparatu partyjnego mówi, no słuchaj, ja ci tego nie popuszczę, jak nie napiszę osiągnięcia Polski Ludowej, prawda, i wykreślisz tam, co piszesz o kościoła, to wtedy podpiszę, prawda, i ty decydujesz. Ja mówię, ja tu żadnej zmiany nie piszę, by egzemplarz. Po pół roku daliśmy do konserwatora Cieplińskiego i opinię napisał do wydawnictwa Łódzkiego. Przyjęli to wspaniale, wspaniale ludzie, prawda? Wspaniale ludzie, prawda, to przyjęli. Ukazała się ta publikacja i recenzję pisał profesor Wanysław Bortowski z Uniwersytetu Łódzkiego na ramach odgłosu Łódzkiego. Wiele to byłby to pierwszy przewodniki z Koniutki, jak widzicie, ale tu jest napisane, że proszę Państwa, o tragedii Wierunia nie mogło zabraknąć, prawda? No i ja, proszę Państwa, mógłbym tutaj Państwa zanudzić do tego, prawda? Bo jak kolejne inicjatywy, jakie były podejmowane, jak, proszę Państwa, bębniki Abramowicze i inni mnie opluwali, że ja piszę nieprawdę, prawda? Że Wieluń, taka dziura pretenduje do tego, że tu się rozpoczęła wojna światowa. Publikowane, prawda, artykuły były. Paczkowski, profesor z IPN, znacie to chyba Państwa, prawda? Trzeba było się przeciwstawiać tym ludziom, prawda? I wciągnęliśmy do tej, tak, prezydenta, wtedy marszałka Sejmu Komorowskiej. Potem marszałek kolejny. No mniejsza o to. W każdym razie wsparli tutaj moje starania, moje słuchajstwa. Proszę Państwa, mógłbym tutaj gadać, bo ja mam dyplom starego Piatoły, proszę Państwa. Mógłbym gadać jeszcze.
To tak, proszę Państwa,
to jest, powiedziałbym tak. To zdjęcie, które tutaj przedstawia, to jest klamra, proszę Państwa, naszych starań, łącznie tu, z Wami wszystkimi, tutaj na tej sali. A przede wszystkim, Panie Dyrektorze Duda, chciałem Panu serdecznie podziękować, bo jak coś potrzebowałem, to u Pana zawsze znajdowałem wsparcie, zrozumienie, prawda? Jako Polak, jako patriota Pan zawsze niestety to się proszę skończyło. Proszę Państwa, tu jest klamra. Jeżeli przyjechał tutaj prezydenci, pan profesor Czubek i Steinmeier, profesor Steinmeier z Republiki Federalnej Niemiec, i to, co oni powiedzieli, łącznie z naszym burmistrzem, powiedziałem, to już podsumowanie było tego wszystkiego, o cośmy się starali. Co pani sekretarz w Gdańsku robiła, prawda? Tą urnę pod Muzeum II Wojny Światowej. Co wy jako świadkowie żeście tutaj świadczyli. I proszę Państwa, dzisiaj możemy powiedzieć, że jeżeli ja byłem, no kiedyś jeździłem do seminarium, kiedy mnie do sanatoriów, kiedy byłem młodszy, teraz jestem prawie 90 lat, kiedy jeżdżę, to jak się przysiadło do stołu, a ludzko z panie zna, z Wielunia, a to tam, gdzie pierwsza wojna się zaczęła, prawda, to było na gminę, tak. Proszę Państwa, jeszcze raz, serdecznie Wam wszystkim dziękuję, żeście ten wieczór poświęcili tutaj na to spotkanie. Jeżeli przeczytacie książkę i stwierdzicie, że coś tam brakuje, ja jestem tylko człowiekiem. Każdy człowiek ma prawo do błędu. Może nie jakieś nieścisłości, ale jeżeli, proszę Państwa, nie zostawimy tego świadectwa na piśmie, prawda, to idzie w nieparzyć, prawda? Także jeszcze raz, panie dyrektorze, wszyscy goście, dziękuję bardzo za to spotkanie. Sprawiliście mi wielką radość, żeście przybyli na to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.
Za pracę, jaką Pan wkłada, nie tylko w to, bo to jest taka, można powiedzieć, kwintesencja wiedzy, ale szereg różnych publikacji.